Książce na lato, dzisiaj o książkach, które naprawdę można czytać przez długie letnie wieczory i po prostu rano. Albo iść do pracy, albo mieć kolejny dzień urlopu. Joanna Jaks jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Najbardziej popularna autorka powieści historycznych w Polsce. Nie przesadzę, jeżeli tak panią przedstawię, prawda?
Nie wiem.
Ja tak mówię, oczywiście stawiając panią w niezręcznej sytuacji, ale kiedy obserwowałam czytelników, jacy przyszli na spotkanie z panią, albo nawet powinnam powiedzieć czytelniczek, jakie przyszły na spotkanie z panią, to myślę sobie, że to nie jest określenie przesadzone, bo właśnie w taki sposób reagowały czytelniczki. Czytelniczki, które przeczytały wszystkie pani książki, 43, żadnej nie opuściły. Ja niestety nie czytałam 43 książek, przyznaję się od razu, żeby tutaj być uczciwą, ale to były czytelniczki, które czytają każdą pani książkę i z wypiekami na twarzy, mimo wielu lat, które mają, czekają na kolejną. Pani z nimi spotyka się bardzo często. Spotkania autorskie to jest coś, co pani niezmiernie lubi, bo to też zaobserwowałam. Czy kiedy miała pani pierwsze spotkanie autorskie, 10 lat temu, jak wyszła pani pierwsza książka, to te emocje były inne? Był jakiś strach, był niepokój? Czy już wtedy od razu miała pani taki świetny kontakt z czytelnikami?
Przyznam się bez bicia, że kiedy miałam pierwsze spotkanie autorskie, to przyszli głównie znajomi i rodzina, więc czułam się troszkę taka bardziej komfortowo. Natomiast ja nigdy nie miałam problemów z publicznymi wystąpieniami i szybko nawiązywałam takie relacje face to face. Dlatego nie było jakiejś wielkiej, szczególnej tremy, ale mówię, no rzeczywiście to pierwsze, no to poprosiłam każdego, kogo znałam, żeby przyszedł, bo nie chciałam siedzieć sama.
Saga von Becków to jest książka, pierwsza książka, która do mnie trafiła lata temu, pani książka. Jaka była reakcja czytelników na nią?
Może tak, żeby być precyzyjnym, bo saga von Becków składa się z dwóch tomów. Pierwszy tom ukazał się 2 lipca 2014 roku. W 2015 ukazała się Długa droga do domu i w 2016 dopiero ukazało się Piętno von Becków. I właściwie Dziedzictwo miało być zamkniętą powieścią, taką jakby, jak to się mówi, totalną. Natomiast no, ta reakcja chyba była bardzo pozytywna, jeśli nawet do dystrybutora czytelnicy pisali, żeby nakłonić mnie do napisania kolejnej części. Więc to była bardzo pozytywna reakcja. Ja byłam w ogóle bardzo zdumiona, kiedy okazało się, że rok później na takim festiwalu, no on kiedyś się odbywał cyklicznie, dzisiaj już go nie ma, to był Festiwal Literatury Kobiecej w Siedlcach i za rok 2014 znalazłam się w finałowej piątce. I dla mnie jako debiutantki i dla osoby, za którą nie stały żadne wielkie pieniądze, dlatego że umówmy się, no żyjemy w czasach, że można wypromować wszystko, jeżeli są odpowiednie fundusze. Mój wydawca takimi funduszami nie dysponował, ja również, więc tym bardziej było to dla mnie zaskakujące, oczywiście w sensie bardzo pozytywnym. I chyba dopiero wtedy zrozumiałam, że powinnam pisać dalej.
To jeszcze zapytam za chwilę o to, jak to było, zanim pani zaczęła pisać, ale czy ten początek i relacje z wydawcą od razu były takie proste? Czy od razu pani trafiła na swojego wydawcę, który stwierdził, tak, to jest to, ja w to wchodzę, od razu drukuję? Czy jednak to był pierwszy wydawca, drugi wydawca, trzeci, czwarty, piąty?
Wie pani, ja przede wszystkim trzeba pamiętać, że w roku 2013, kiedy podpisałam swoją pierwszą umowę, rynek wydawniczy wyglądał zupełnie inaczej. Polskich autorów było jak na lekarstwo. Przeważnie były to tłumaczenia wielkich przebojów zagranicznych. Dlatego kiedy jakby zgłosił się do mnie pierwszy wydawca, ja też wysłałam no może do 5-6 wydawców tę książkę, to było 2 miesiące po tym, kiedy rozesłałam ten swój tekst, no to ja się cieszyłam, że w ogóle ktoś chce wydać tę książkę. Natomiast to były bardzo dobre relacje, to znaczy od razu z panią redaktor, Na początku, kiedy zobaczyłam jej zdjęcie, to pomyślałam sobie, no to po mnie, ale złapałyśmy
dobry kontakt,
no i w zasadzie większość, oprócz jednej wszystkie książki redagowała i redaguje mi do tej pory ta sama osoba, Ania Seweryn, która zresztą otworzyła własne wydawnictwo i również w jej wydawnictwie wydaje książki. Więc jakby ten flow został złapany od samego początku. To było małe wydawnictwo, w związku z tym ja właściwie, no po pewnym czasie ci ludzie stali się dla mnie jak rodzina, tak? Bo ja widziałam, kto się czym zajmuje, bezpośrednio do nich dzwoniłam.
Choć sporo rzeczy robiła pani sama, na przykład grafika.
To znaczy tak, po pewnym czasie doszłam do wniosku, że szybciej sama zrobię okładkę, niż wytłumaczę grafikowi, jak ma tam przesuwać suwakami w Photoshopie. Ale jakby jedyny taki... Może nie konflikt, ale pewne spięcie było właśnie przy pierwszej okładce. Dlatego, że pierwsza okładka to była całująca się para. To oczywiście jakby od razu kwalifikowało tę powieść jako romans typowy. A ja uważałam, że to jest troszkę krzywdzące dla tej książki, że jednak tam też są inne ważkie tematy poruszane. No zgodziłam się, jakby przekonano mnie, że wydawca wie co robi, że się na tym zna i ta okładka została. Dzisiaj do niej czuję sentyment. Zresztą była taka zabawna historia, dlatego że w pierwszej wersji ten mężczyzna miał takie bujne bokobrody. Ja powiedziałam, że się zgodzę na tą okładkę, jak mu wytrą PKS-y. I tak się stało. Dzisiaj pierwszy egzemplarz, to znaczy może to nie jest pierwszy, który wyszedł z drukarni, ale jakby z pierwszego nakładu dostałam na urodziny kilka lat temu. Włożyłam do gablotki, wisi na ścianie. Ale włożyłam do gablotki tylko dlatego, żeby nikt mi nie wziął tej książki. Zawsze jak ktoś przychodzi, są moje książki, zawsze albo na kotki, albo dla cioci. No i żeby nikt tego nie ruszył, bo moją znajomą kosztowało wiele wysiłku, żeby tę książkę zdobyć w ogóle po tylu latach w tej pierwszej wersji. No i tak sobie wisi.
Pani książki to jest takie przemycanie wielkiej historii. Osadza pani często swoich bohaterów w takiej wielkiej historii, pokazując przypadek jednostki na tle właśnie tego, co się dzieje w różnych miejscach na świecie. To przemycanie historii to jest coś, co od początku pani przyświecało. Opowiadała pani między innymi o zachwycie nad książką Przeminęło z wiatrem. Czy o tym, że to ona sprowokowała panią w jakiś sposób do pisania. Czy to było takie od razu bardzo mocne założenie, że będę przemycać tę historię? Czy to się tak stało powoli, w trakcie, gdzieś dojrzewało w pani?
Przede wszystkim, dlaczego zachwyciło mnie Przeminęło z wiatrem? Dlatego, że... A miałam wtedy 14 lat. Dlatego, że nie lubiłam historii. A Margaret Mitchell tak mnie zakręciła, że no z jednej strony byłam bardzo ciekawa, co będzie z bohaterami, jak się potoczą ich losy, a z drugiej dowiedziałam się bardzo wiele, czy to o wojnie secesyjnej, czy o pożarze Atlanty. I ja do tej pory mówię, że ja nie piszę powieści dla pasjonatów historii, bo oni sięgną po zupełnie inną literaturę, po taką, po którą ja sięgam w tej chwili. Ja piszę dla tych, co nie lubią historii, żeby śledząc losy bohaterów i jakby fascynując się fabułą, no poznali przy okazji pewne smaczki. Oczywiście ja nie jestem w stanie dokładnie opisać pewnych rzeczy, ale jeśli jakaś osoba, chociażby po to, żeby mnie sprawdzić, sięgnie głębiej, żeby poszerzyć swoją wiedzę, to już jest to dla mnie wartość dodana.
Pani tutaj powiedziała o tym, że teraz pani czyta taką literaturę właśnie, jaką czytają...
No, 20 lat.
Jaką czytają ci, którzy pasjonują się historią. Research, który pani robi do swoich książek, to jest, no nie zawaham się użyć tego słowa, katorżnicza praca, choć nie przyjemna.
No to nie, to wtedy nie jest katorżnicza. To znaczy rzeczywiście jest czasochłonna, wymagająca, ale no nie nazwałabym ją katorżniczą. No katorżniczo to pracują górnicy na przodku. Mi to sprawia ogromną przyjemność. Zawsze wolałam wysiłek intelektualny od fizycznego, niestety chyba, bo powinna być jakaś równowaga w przyrodzie. Ale to jest część przygody pisarskiej. Ja myślę, że to, ten mój choć zawód
nie nieraz był... niektórzy pisarze przyznają się bez skrępowania, że wszystko opierają na swojej pamięci, na swoich domysłach, niekoniecznie robiąc research. To nie jest takie powszechne, jakbyśmy sądzili.
Zdaję sobie z tego sprawę, bo widziałam parę rzeczy i nogi się pode mną ugięły. Wie pani, to jest troszkę tak. Research jest ważny, ale też nie możemy być jego niewolnikami. Jeżeli ktoś napisze porywającą powieść, nie sięgając do żadnego researchu, to super, to świetnie, to znaczy, że ma ogromny talent. Ale jeżeli jakby opieramy się, nie jest to książka fantazy, futurystyczna czy jakaś alternatywna rzeczywistość, tylko osadzona w historii, to jednak...
A o takich książkach dzisiaj rozmawiamy.
To jednak wydaje mi się, że no pewnych rzeczy, pewnych granic nie powinno się przekraczać. To jest troszkę tak, że niektórym się wydaje, że jeżeli wezmą jakąś jedną pojedynczą historię i wrzucą ją do książki, to jest, no, to jest w sumie proste. Tylko problem polega na tym, że czasami diabeł tkwi w szczegółach i że trzeba czasami mieć naprawdę rozległą wiedzę, żeby nie walnąć jakiejś gafy, żeby nie wrzucić tego bohatera w wir rzeczy absurdalnych, tak? Bo mówię, oni się skupiają na jakimś jednym fragmencie historii, natomiast to rzeczywiście trzeba mieć jakąś taką szerszą wiedzę. Przynajmniej tak mi się wydaje. I czasami, mówię, można się potknąć na szczegółach. Ja podam taki przykład.
Zdarzyło się pani tak, że czytelnicy potem gdzieś znaleźli
tak,
to
zdarzyło potknięcie? Zdarzyło mi się. Ja sobie bardzo cenię te uwagi. Pamiętam, że zrobiłam poważny błąd w pierwszej swojej powieści. Zwrócił mi na to uwagę czytelnik. Oczywiście ja to poprawiłam w dodruku, już pokazało się
bez błędu.
Tak, pokazało się bez błędu. Chodziło o pewne miasto w Polsce i dwa lata temu byłam na spotkaniu autorskim w tym mieście i pierwsze co zrobiłam, to stanęłam przed publicznością i za ten błąd przeprosiłam.
Wybaczyli?
Oni nie wiedzieli, o czym ja mówię. To tak. Ale ja przynajmniej...
Z otwartą przyłbicą.
Tak, potrafię się przyznać do błędu. Nie popełnia błędów ten, kto nikt nie robi. Pewnie, że się zdarza. Jest ich coraz mniej, ale ja mówię o takich na przykład szczegółach, kiedy pisałam książkę, której akcja rozgrywa się w latach 60. I powiedzmy taki drobiazg, że mężczyzna gdzieś tam jest w innym końcu Polski, sięga po słuchawkę, wykręca numer do narzeczonej, mówię hola, hola. Hola, a zamówić międzymiastową, ewentualnie błyskawiczną, poczekać parę godzin, to co, nie łaska? Więc mówię, czasami na takich drobiazgach można się potknąć.
Która z pani książek w pani została najdłużej? Ta pierwsza, czy któraś inna, czy nie ma takiej?
W moim sercu i książkę, którą uważam za najlepszą, za maksimum moich możliwości, to jest ta, której jeszcze nie napisałam.
Cudowne.
To jest tak, że zawsze mi się wydaje, że to ostatnie dziecko, że to już jest jakby kres, że już nic więcej nie jestem w stanie z siebie dać.
Ale to jest takie uczucie, które pani towarzyszy zawsze, kiedy napisze pani to słowo koniec.
Tak, tak. I wtedy jestem jeszcze taka nabuzowana wszystko. Mówię, tak, no to jest to. I nie zawsze chodzi o research. Czasami chodzi o jakiś psychologiczny problem, tak? Bo nie wszystkie moje książki są naszpikowane faktami historycznymi. A potem mija tydzień, drugi i ja już zaczynam kombinować. A może jeszcze to, a może jeszcze tamto, a jeszcze tego nie ruszyłam, a jeszcze to bym mogła opowiedzieć, a mogłabym taką konstrukcję zrobić, czy inną. I mówię, cały czas jakby czuję ten niedosyt, więc zawsze mówię, że najważniejszą moją książką jest ta, którą dopiero napiszę.
Kiedy porównuję choćby właśnie te pierwsze pani książki do ostatnich, to widzę coś takiego. Tu nie ma schematu. One są różne i z tego, co pani mówi, zupełnie świadomie są różne. Ten schemat też panią nudził, mówiąc kolokwialnie? Bo często mamy autorów, którzy mają swój schemat i właściwie po przeczytaniu 5 książek, czytając 6, to ja już wiem, że na 275 stronie mniej więcej dojdzie do morderstw.
No oczywiście, że mnie by to zmęczyło, znużyło, zwłaszcza, że ja dużo wydaję, dużo piszę, więc to by mogło być, mogłoby mi obrzydzić ten zawód. To jest jakby jedna rzecz. A druga rzecz, ja właśnie zdaję sobie sprawę z tego, że moi czytelnicy czytają wszystkie moje książki. Ja nie mogę zjadać...
Ja byłam pod wrażeniem.
Ja nie mogę zjadać własnego ogona. Ja mam wielki szacunek dla czytelnika. Nie mogę za każdym razem serwować im tego samego schematu. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, ja bym chciała, żeby moi czytelnicy mieli wybór. To znaczy, dla każdego z tych czytelników on ma jakąś swoją najukochańszą książkę. I chodzi o to, żeby każdy mógł tę najukochańszą książkę znaleźć. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że są czytelnicy, którzy sięgną po pierwszą, jakby nie przypadnie im do gustu, czy mój styl, czy sposób narracji i nie sięgną po kolejną, no to oczywiście jestem w pełni świadoma, ale mówię, ci czytelnicy, ci najwierniejsi z wiernych, ja mam dla nich tak wielki szacunek, że ja za każdym razem kombinuję, żeby dać im coś, jakąś odmianę, czymś ich zaskoczyć, jakąś niespodziankę im sprawić. Ja wiem, że piszę o trudnych rzeczach i mówienie o niespodziance brzmi tak frywolnie, ale właśnie chodzi o taki element zaskoczenia, żeby nie było tak, że oni już będą wiedzieli, co będzie po drodze. Mogą się pewnie, że mogą domyślać się zakończeń, dlatego że w książkach fabularnych wiedzą, że jestem raczej zwolenniczką happy endów. I to nie dlatego, że to się lepiej sprzedaje, tylko dlatego, że ja taka jestem w życiu. Ja zawsze wierzę, że cokolwiek złego się dzieje, gdzieś na końcu jest to światełko w tunelu. Więc mogą spodziewać się, że książka się dobrze zakończy. Ale to, co ja im tam zaserwuję po drodze, to jest zupełnie inna bajka.
A czy pani zawsze wie, jak się zakończy?
No nie. Tutaj bym podzieliła raczej na gatunki, dlatego że kiedy pisałam książkę sensacyjną W pogoni za nazistą, czy powieść Czas zapomnienia, książkę sensacyjno-kryminalną.
Szczególnie polecam państwu, bo to jest jedna z tych, które ja przeczytałam, bo tak jak uczciwie mówię, nie przeczytałam wszystkich, ale tu jest mnóstwo historii, świetnie zawiązana akcja i naprawdę na letnie wieczory tym bardziej.
Od razu mówię, wymagająca skupienia książka, to nie jest książka, którą tak...
Można przelecieć wzrokiem.
Tak, można przelecieć wzrokiem, bo rzeczywiście ja od samego początku podrzucam pewne tropy. I w takich przypadkach właśnie ja znam zakończenie, ale nie znam początku. I muszę tak uknąć intrygę, żeby do tego końca dotrzeć. Natomiast kiedy piszę zwłaszcza długie sagi, to mam pewną wizję zakończenia. Ale bywa różnie. Ona może się zmienić. Aczkolwiek z reguły mówię, ta wizja jest. I na przykład, kiedy pisałam sagę wołyńską, w drugim tomie sagi wołyńskiej była pewna scena i ja wiedziałam, że ona mi się przyda w ostatnim tomie kontynuacji, czyli w szóstym.
Ale to, że będzie 6 tomów, już pani miała świadomość.
To znaczy miałam świadomość, że na pewno opiszę te czasy powojenne, bo nawet była taka, w ten sposób rozmawiałam z wydawcą, tylko później mówię, słuchajcie, okej, ale bez całego kontekstu historycznego, skąd ci ludzie z tych kresów wzięli się na ziemiach odzyskanych, co oni przeszli? Dlaczego po II wojnie światowej podejście Polaków było różne? To znaczy byli ci, którzy przeżyli gehennę okupacji niemieckiej, jakby trochę życzliwiej patrzyli na Sowietów, tak? No bo przepędzili Niemców, wyzwolili obozy koncentracyjne. Ale kresowianie, którzy...
Jako pierwsi doświadczyli.
Tak, jednak do 17 września doświadczyli tej inwazji sowieckiej, wielu z nich w tych trzech wielkich wywózkach zostało wywiezionych do Kazachstanu czy na Syberię, więc byli ludzie, którzy przeżyli II wojnę światową, nie widząc na oczy ani jednego Niemca. Dla nich naturalnym wrogiem był Rosjanin, byli Sowieci. Więc bez tego całego kontekstu stwierdziłam, że to nie będzie taka pełna książka, również pod kątem bo chciałam opisać również losy Ukraińców, akcji Wisła. No oczywiście nie sposób pisać o Kresach Południowych, pomijając chociażby rzeź wołyńską, ale też skąd oni się wzięli, chociażby na tych terenach, na Pomorzu. Czym była w ogóle akcja Wisła i jak ona się skończyła, więc no trzeba było sięgnąć głębiej. I no i wiedziałam, że będzie, nie wiedziałam, że będzie 6 tomów, aczkolwiek mówię...
Ale że szybko się nie skończy, to pani czuła.
Ale wiedziałam, że tak łatwo nie będzie się wyrobić w 3 i moi wydawcy już wie, oni mnie znają. Oni mnie znają lepiej ode mnie.
Ja tak tutaj potakuję, bo pani bardzo często dotyka tego, co dotyczy mieszkańców Szczecina, Wrocławia, Olsztyna, z którego pani pochodzi. To są te miejsca w Polsce, gdzie po wojnie zamieszkali bardzo różni ludzie z różnych dawnych polskich terenów. Ta historia każdego z nich była inna. Kiedy w Szczecinie pytamy się, co będzie u ciebie w Wigilię, jakie będą potrawy, to każdy może mieć co innego. Pani też to zapewne pamięta z dzieciństwa. My jesteśmy takim zlepkiem i pani często takie tematy porusza. Czy to powoduje, że czytelnicy odnajdują siebie, swoje rodzinne historie w pani książkach i tak chętnie po nie sięgają?
Mam nadzieję. No, ja wiele rzeczy robię intuicyjnie, ale rzeczywiście ma pani rację, kiedy no, ja się urodziłam już w Olsztynie, ale tak naprawdę moja rodzina wcześniej mieszkała na Dolnym Śląsku, czyli też na tak zwanych ziemiach wyzyskanych. I pamiętam, przeprowadziliśmy się, ja byłam wtedy w pierwszej klasie szkoły podstawowej, na osiedle domków jednorodzinnych, które powstało tak jakby przyklejone do dawnej wsi warmińskiej. I to, że ja przechodziłam przez tą wieś i wszyscy mówili po niemiecku, absolutnie nie było dla mnie żadnym zdziwieniem, że moje koleżanki czy koledzy mają imiona i nazwiska niemieckie i w domu u nich się mówi po niemiecku. I msza jedna była w języku niemieckim dla mniejszości. Jakby w ogóle mnie to nie dziwiło, nie ruszało. Pewnie, że jeżeli ktoś przeżył drugą wojnę, okupację niemiecką, pewnie to spojrzenie miał inne. Poza tym autochtoni, którzy zostali, no też jakby patrzyli na nas, jak na tych, którzy wdarli się na ich ziemię. I chociażby historia Wrocławia. No ci, którzy nie zdążyli opuścić miasta w czasie...
Albo
w czasie...
nie mogli, bo były też takie przypadki przecież.
No tak.
Przynajmniej w Szczecinie były takie przypadki różnych fachowców, którzy nie dostawali zgody na wyjazd.
No ale czasami mówię, to było tak, że mieli parę minut na to, żeby zebrać swój dobytek, opuścić miasto. No oni też patrzyli na nas jak na tych, którzy wypędzają ich z własnych domów. Ja trochę opisuję to, co się działo podczas oblężenia Wrocławia, no bo Wrocław rok wcześniej został tak zwany Festum Breslau, czyli twierdza Wrocław, i Wrocław bronił się dłużej niż Berlin, natomiast zarządzający tym miastem Handke, no po prostu spowodował, że ewakuację zarządzono podczas srogiej zimy w styczniu i lutym 45 roku, no i kilkadziesiąt tysięcy ludzi musiało się pożegnać z życiem. To byli zwykli ludzie, zwykli mieszkańcy, tak? Ale jednak jakby ci, którzy przychodzili później na to miejsce, no patrzyli jak na wrogów. No bo w końcu, no żebyśmy nie wiem jak bardzo zakłamywali historię, to Niemcy rozpętały drugą wojnę, więc no trudno też się dziwić pewnym takim negatywnym reakcjom.
Pani się nie boi trudnych pytań o historię. Czasami nam się zdarza w Polsce, że w którąś stronę jakby się za bardzo kierujemy, za bardzo wybielamy albo za bardzo obciążamy. Czy będąc na spotkaniach autorskich słyszy takie głosy osób rozczarowanych podejściem do historii, zmagających się ciągle z tym, jak o niej mówimy, albo że za mało mówimy. Czy takie głosy się zdarzają?
Wie pani co, ludzie mają takie tendencje, że im trudno powiedzieć coś prosto w oczy, że im się coś nie podoba. Natomiast tak, spotkałam się z takimi hejterskimi mailami, że nie powinnam o czymś pisać, bo to powinno jakby zostać zapomniane, że po co mam przypominać Polakom jakieś niechlubne momenty albo o pewnych osobach, które są ikonami, a które no niestety...
Miały też wady.
Miały też swoje wady i że ja nie powinnam o tym pisać. I dlatego, wie pani, zatrzymałam się na tym roku 92 i nie pociągnę tego dalej. Dlatego, że nawet ten okres przełomu, to już wkraczam na pole, którym się nie chcę zajmować, czyli w politykę. A ja chcę być od tego jak najdalej. I mówię, no czasami mówię, zdarzają się takie zarzuty całkiem zabawne, że dlaczego zamiennie używam słowa Niemcy i naziści. No pewnie dlatego, że
redaktor... Powtórzeń nie było.
Żeby powtórzeń nie było. Natomiast absolutnie używając słowa nazista, nie mówię o jakimś mitycznym ludzie, który wyłonił się z morskiej piany.
On mógł być też austriacki nazista.
Tak, mógł być też austriacki nazista. I mówię, i też jakby podchodzę z pewną empatią do tego, co się chociażby w czasie zapomnienia, jak wyglądał chociażby Berlin po kapitulacji. I mam na myśli głównie dzieci. No bo co pięciolatek, co sześcioletnie dziecko miało wspólnego czy z Holokaustem, czy z drugą wojną, ale oni zapłacili za to najwyższą cenę. I to taką samą cenę jak polskie dzieci, które musiały potem głodować, mieszkać w piwnicach. I mówię, i tutaj jakby nie ma, nie odróżniam narodów dobrych i złych. Są ludzie.
Nie dobrze. Zapominając, co kto zrobił.
Tak, oczywiście, jak najbardziej. Ja tego absolutnie nie neguję. Ale mówię, czasami jakby tak człowiek głębiej poszperał, no to dzieci też są ofiarami. Tak, więc nawet dzisiaj, patrząc na inwazję rosyjską na Ukrainę.
Chciałam o to zapytać.
My tak w czambu wszystkich Rosjan, jakby mówimy, źli ludzie, powinni się zbuntować. Jest pytanie, kto z nas miałby odwagę wyjść na ulicę przeciwko reżimowi, wiedząc, że dostanie za to 15 lat kolonii karnej? W fotelu miękkim, ciepłym, z pilotem w ręku łatwiej być bohaterem. Natomiast no, trzeba wejść w cudze buty. I tak samo jak pamiętam, no... Od zawsze była taka, tak powiedziane, że jakby myśląc o Sowietach, to myślało się o tych takich rumianych chłopach, takich prostakach, barbarzyńcach, złodziejach. Natomiast no przecież wśród Rosjan też byli mądrzy, inteligentni ludzie. I pamiętam takie zdjęcie, które bardzo utkwiło mi w pamięci, kiedy pisałam o oblężeniu Leningradu. No, był głód, nie było czym palić. Było zdjęcie, bo kiedyś biblioteki, każda biblioteka miała czytelnię, czyli tam były stoły, można było wziąć książkę, poczytać. I w tej czytelni tacy okutani różnymi ciuchami ludzie, jeden przy drugim siedzieli i czytali książki. I to był dla mnie niesamowity obraz. Zresztą no, w czasie oblężenia Leningradu powstała słynna Symfonia Szostakowicza. Te niektóre sceny, kiedy były próby, a gdzie jest trąbka? No nie wstał z łóżka, nie miał siły. A perkusista, no umarł wczoraj, czy tam jakiś basista. Znaczy mówię o basie, a nie o gitarze basowej. Bo nie wiem, czy perkusja chyba nie było tam w tej orkiestrze. No ale powiedzmy skrzypce, czy cokolwiek innego. No i też tam są ludzie mądrzy, ludzie, którzy nie mogą patrzeć na ten reżim, którzy się wstydzą za to, co się dzieje. Natomiast no kurczę, ratują życie. A z drugiej strony, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że 35% gospodarstw domowych w Rosji nie ma kanalizacji, no to o czym my mówimy, o jakichś internetach, o jakichś VPN-ach? No oni mają, jeżeli mają telewizor, to mają Russia Today, znaczy Russia Today to jest w innym języku, ale mają te swoje wiadomości i to jest jedyny przekaz, jaki oni znają. I oni są przekonani, że źli naziści z NATO napadli na biednych Rosjan, no oni się tylko bronią. Więc też trudno się dziwić, że oni mają zupełnie inne spojrzenie. No a ci bardziej obeznani, bardziej inteligentni, no po prostu siedzą cicho. Także nie można wszystkich wrzucać do jednego worka.
Zatrzymuje pani akcję, tak jak pani powiedziała, w większości swoich powieści na tym 92 roku, żeby nie wchodzić w politykę, ale to nie znaczy, że to, co się dzieje dookoła, nie dotyka pani.
Oczywiście, że dotyka. Natomiast nigdy nie rozmawiam na ten temat, nie poruszam tego tematu. To jest jakby moje poglądy, to jest moja sprawa. I nie robię tego z prostej przyczyny. Jesteśmy tak bardzo podzieleni, że ja nie chcę dzielić bardziej, ja chcę łączyć. A historia to jest coś naszego wspólnego. Obojętnie do jakiej partii należymy, ta historia jest nasza wspólna.
Choć patrzenie na nią też może być różne.
Może być różne, ale wnioski powinniśmy z niej wyciągać. Pewne rzeczy są tak oczywiste, że mówię, to jest coś, co nas łączy, a jednocześnie powinno być jakąś lekcją dla nas. Dlatego wolę mówić o historii. Jeżeli ktoś chce jakby to przyłożyć do pewnych rzeczy, które wydarzają się teraz, bo historia lubi się powtarzać, to niech każdy to zinterpretuje po swojemu. Z drugiej strony czasami zadają mi pytania, czy ja jestem pewna, że to, co piszę, jest prawdą, czy korzystam z właściwych źródeł. Ale co to znaczy właściwe źródła? Kiedyś ktoś powiedział, historię piszą zwycięzcy. I dotrzeć do tej alternatywnej historii jest troszkę trudniej. Jest kolejna sprawa. Nie ma historyków obiektywnych. Każdy ma określoną tezę i pod tę tezę szuka określonych materiałów. Dlatego jeżeli mam na przykład do czynienia z wydarzeniem, które budzi pewne kontrowersje, to ja zawsze korzystam z 5-6 źródeł. Nie opieram się tylko na jednym. I pamiętam, jakiś czas temu była ogromna wrzawa wokół książki Piotra Zychowicza Wołyń zdradzony. I ci, którzy jakby usprawiedliwiali wycofanie tej książki z konkursu, mówili, że pisał pod określoną tezę, że tam to nie do końca się zgadza. No i postanowiłam znaleźć inne źródło. I znalazłam wydane chyba na początku lat 90. pamiętniki oficera Armii Krajowej KDW Lwów. I co prawda on nie pisał o Wołyniu, tylko o bywszej Galicji, ale niestety potwierdził wszystko, co znalazłam w książce Zychowicza. I ja wtedy wiem, że tak, że te fakty nie są naciągane. I mówię, i tak samo, kiedybyśmy wzięli 7 książek o Powstaniu Warszawskim i przeczytali, no to byśmy się zastanawiali, czy ci ludzie piszą na pewno o tym samym wydarzeniu. Ja nie mówię o takich rzeczach, że ten oddział przeszedł tu, tamten się schował. Nie, bo jakby z tego są dokumenty, ale jakby o samo podejście chociażby mieszkańców Warszawy. W niektórych książkach znajdziemy, że Polacy mimo tego, co przeszli, byli całym sercem za powstańcami, że udzielali im wszelkiej możliwej pomocy. No nie. No znalazłam źródła, gdzie no, mieszkańcy byli tak wściekli. No bo wie pani, to też jakby trzeba zrozumieć, jeżeli kobieta nie ma mleka, żeby nakarmić swoje dziecko i to dziecko umiera jej na rękach, to ona ma w nosie to, czy to powstanie będzie 3 dni krótsze, czy 3 dni dłuższe. I oni wcale nie byli pozytywnie nastawieni do partyzantów. I mówię to, jakby wszystko zależy od pewnego punktu widzenia. Trzeba znaleźć jakby ten złoty środek. Staram się to robić. Nie wiem, czy za każdym razem mi się udaje. Pewnie, że znajdą się tacy, którzy się ze mną nie zgodzą. A takim najlepszym przykładem są targi historyczne w Warszawie. Kiedy się tam książki historyczne, to tam przychodzą same friki historyczne. To nie są laicy, to są już takie friki. To zawsze pytają, z którego historyka korzystałam? Z tego to nie, z ten będzie lepszy. No to wtedy już rzeczywiście wchodzimy na drogę już konkretu nazwisk. Natomiast tak na spotkaniach autorskich raczej jest to dyskusja o danym wydarzeniu, o spojrzeniu na dane wydarzenie.
Ale ludzie odnajdują, i to jest dla mnie ważne tutaj i ważkie, że ludzie odnajdują te swoje historie i dlatego tak bardzo się identyfikują też z pani powieściami.
Przede wszystkim, kiedy po raz pierwszy pisałam Zemstę i przebaczenie, czyli książkę bardzo mocno osadzoną w okresie II wojny światowej, to to, co zrobiłam na początku. Ja miałam 115 nagrań rozmów z osobami, które przeżyły wojnę. Niekoniecznie z tymi bohaterami, którzy gdzieś działali w podziemiu. Takimi zwykłymi ludźmi, którzy zmagali się każdego dnia z taką prozą życia. Czy ten dźwiękowiec da się zjeść, czy ten przydział kartkowy wystarczy, czy jak wyjdę, to wrócę. Czy nie spotka mnie jakaś łapanka, czy jeżeli mój syn, córka, się, no nie było kiedyś telefonów komórkowych, nie przychodzi do domu, to czy trafił na gestapo, czy po prostu zasiedział się. I za każdym razem, kiedy piszę o jakimś wydarzeniu, to albo docieram do ludzi, no niestety jest coraz mniej świadków historii, albo właśnie czytam wspomnienia, żeby wejść w buty tych ludzi.
Czyli taka już reporterska trochę praca.
Tak, tak, reporterska. Zresztą powiem szczerze, że kiedy to się wiązało z moją działalnością w Fundacji dla Rodaka wspierającej Polaków w Kazachstanie, spotkałam potomków ludzi, zesłańców, no bo no nikt jakby tak sam z siebie, z własnej woli tego Kazachstanu to się nie pchał, umówmy się. I ja wtedy powiedziałam do pani prezes Fundacji Joasi Wilkiaridis, ja mówię, wiesz, Asiu, bo mi się wydaje, że tak niewiele robię dla tej fundacji. Albo mówię, jakieś pismo, napiszę jakiś plakat, zrobię, spotkam się z tymi ludźmi, jakieś pogawędki historyczne zrobię. Mówię, ale ja już tak dużo wiem, że ja bym napisała taką książkę, reportaż. Mówię, dlatego, że jakkolwiek Syberia, jakby od, no w momencie, kiedy odzyskaliśmy niepodległość w 89, no tych książek trochę powstało, tak? Ona już jakby jest w tej naszej świadomości. Natomiast ten Kazachstan, taka biała plama. Jak się tam ci Polacy znaleźli? Jak żyli? Jak musieli sobie radzić? Czym się różnił przesiedleniec specjalny od tego, od przesiedleńca decyzją administracyjną. I ona się tak skrzywiła i mówi, reportaż, a powieść to nie łaska? No i tak powstało, zanim nadejdzie jutro.
To nad czym teraz pani pracuje?
W tej chwili no, nad drugim tomem serii, pierwszy tom Miłość pod czerwoną gwiazdą. A ponieważ już no nie będę chciała, żeby czytelnicy zbyt długo czekali na drugi tom, no to już pracuję nad drugim tomem, który będzie nosił tytuł Zdrada pod czerwoną gwiazdą. Tym razem oczywiście nic z fabuły nie zdradzę, proszę nawet o tym nie myśleć. Natomiast jeżeli chodzi o jakby okres historyczny, zabiorę moich czytelników do Moskwy, do 1936-1937 roku, do czasów Wielkiej Czystki. I wspomnę również o takim wydarzeniu, o którym niewiele się w Polsce mówi, a które dotyczy polskich obywateli, którzy po traktacie ryskim znaleźli się w granicach, no najpierw Rosji bolszewickiej, później Związku Radzieckiego, o tak zwanej akcji Polska. Rosjanie to nazywali akcja polska, ale to była chyba akcja raczej antypolska i rzeczywiście doszło tam do praktycznie eksterminacji ludności polskiej. Historycy niektórzy nazywają to nawet pierwszym Katyniem, a wiele osób już praktycznie od 35-36 roku masę ludzi zostało wywiezionych do Kazachstanu i to byli ci ludzie, którzy po II wojnie światowej nie mogli wrócić do ojczyzny, no bo byli obywatelami Związku Radzieckiego, bo ci, którzy zostali wywiezieni w 1940 roku w tych trzech wielkich wywózkach, oni po II wojnie mogli wrócić. No, nie, oczywiście wiele osób zdecydowało się no jakby zamieszkać gdzie indziej. Również osoby, które wyszły z armią Andersa. Czasami mieszkali w Afryce, w Indiach, w Iranie, w Meksyku. W różne miejsca trafili. Bo to, co było paradoksem, że oni przemierzyli pół świata, okrążyli całą kulę ziemską i dowiedzieli się, że jeżeli chcą wrócić do domu, czyli do Wilna, czy Lwowa, to wrócą znowu do Związku Radzieckiego. To był dramat. To był dramat również żołnierzy armii Andersa, bo byli żołnierze i byli cywile. Żołnierze przez Afrykę Północną no, trafili chociażby pod Monte Cassino, trafili do Europy, bili się z Niemcami i oni do samego końca wierzyli, że oni biją się o ten swój dom. No a później okazało się, że nic z tego. Lwowianie za nic w świecie nie chcieli opuszczać swojego ukochanego miasta. To były naprawdę ludzkie dramaty. Oni jeszcze, no bo tam różne delegacje do Moskwy jeździły, dlatego że były jakby dwie linie, które jakby po których miała granica przebiegać. I ta starsza brała pod uwagę, że Lwów będzie polski, a druga, że będzie sowiecki. I oni cały czas wierzyli, że jednak ten Lwów żyje.
Dlatego niektórzy wyjeżdżali dopiero w 48, 47.
Tak, bo dlatego, że zobaczyli, że to nie jest już ich miasto. Dlatego, że tak jak niektórzy świadkowie opisywali, jak obchodzono na przykład rocznicę rewolucji październikowej czy Nowy Rok, jak ta tłuszcza sowieckich żołnierzy dewastowała to miasto, jak wymiotowali na środku ulicy, czy oddawali mocz, czy darli się, no to już nie był ten Lwów. Ale bardzo długo się opierali, to prawda.
Myślę, że mogłybyśmy długo rozmawiać i o tych książkach, które przed panią i które za panią. Ja jeszcze tylko na zakończenie zapytam o tę, która na mnie zrobiła takie wrażenie, czyli o Czas zapomnienia. To książka, której akcja rozgrywa się między innymi w pobliskim dla Szczecina Berlinie, ale tuż po wojnie, ale też w Afryce. I to i Afryce Północnej, i Afryce Południowej. To są trudne tematy, które od pani wymagały, sądzę, bardzo głębokiego już researchu.
Nie ukrywam, że...
Bo ja znalazłam tam mnóstwo szczegółów i siedziałam z telefonem i doszukiwałam sobie jeszcze różnych informacji.
No, musiałam trochę tej literatury przerzucić. Natomiast muszę pani powiedzieć z ręką na sercu, że największy problem miałam z Arabią. Znaczy byłą Arabią, dzisiaj Bliskim Wschodem. Ponieważ tych ludów arabskich, tych beduinów, kto z kim, kiedy, w którym momencie, który basza się przyłączył do Brytyjczyków, który zdradził Turków, to była taka masa, ogromna masa. Nawet jeżeli byśmy wzięli tylko pod uwagę Thomasa Lawrence'a, który tam działał i to, z kim on się dogadywał. Ja musiałam to jakoś spiąć, bo jeżeli ja bym to wszystko wrzuciła do książki, ta książka byłaby niestrawna. I tak słyszałam skargi, że jest dla niektórych zbyt trudna, bo się gubią. Ale to jest i tak jakiś taki fragmencik. I to był problem. Tu był największy problem, bo jakby ten cały okres od wybuchu I wojny światowej, a właściwie od momentu, kiedy Turcja przyłączyła się do Niemców i jakby stanęła przeciwko państwom ententy i to, gdzie, który kraj, jakie miał wpływy i jak to później się rozwijało, no to powiem szczerze tak, to trzeba było bardzo, że tak powiem, być czujnym, a jednocześnie wybrać samo mięso.
A co wyzwoliło, jaki był impuls do tego, żeby tę książkę napisać?
Ja przeczytałam gdzieś jakiś artykuł na temat Namibii, historii Namibii. Nie, wiem jaki był impuls. Kiedyś oglądałam, bardzo lubiłam taki cykl Boso przez świat Wojciecha Cejrowskiego. I on któregoś razu pojechał do Namibii i właśnie pokazywał, że tam jeszcze niektóre ulice mają nazwy dawnych nazistowskich dygnitarzy, że są jeszcze te ślady niemieckiej kolonii w Namibii i to mnie strasznie zafascynowało i stwierdziłam, że pewnego dnia napiszę o tym książkę. Natomiast jeżeli chodzi o tą Afrykę Północną, Bliski Wschód, ja dużo poświęcałam w swoich książkach konfliktowi palestyńsko-izraelskiemu, natomiast nikt jakby, moi czytelnicy nie wiedzieli, od czego to się zaczęło. Bo tak naprawdę jakbyśmy tak się zaczęli zastanawiać, no właściwie o co chodzi? Dlaczego od tylu lat tam jest wiecznie jatka? I no chciałam jakby pokazać,
kto najwięcej
narozrabiał i dlaczego Brytyjczycy.
Czy do tego tematu jeszcze pani wróci?
A ja nie wiem. Wie pani, ja czasami to jest tak, że mam całą masę pomysłów, a potem przychodzi moment i powstaje cyk zupełnie inny. I to ja nigdy nie wiem, co będzie impulsem. Pamiętam, że kiedyś jak były mistrzostwa Europy. One były chyba Austria, Szwajcaria, już mogę pomieszać, bo nie jestem aż taką fanką, ale na bramce stał Boruc.
Ale trochę fanką pani jest.
No to tak odrobinę. W każdym razie i wtedy ukazał się taki artykuł w gazecie, że podczas jakiegoś meczu ktoś rozpoznał nazistowskiego zbrodniarza. I było takie wielkie, to była w Austrii, to nie była polska gazeta, tylko austriacka. I wtedy wykorzystałam to w piętnie, tylko wtedy no, posłużyłam się, że są no, Mistrzostwa Świata, bo już tam troszkę mnie chronologia zawodziła. Więc czasami wystarczy taki impuls, żeby zbudować do tego całą historię.
Ale jak pani się to udaje? Ponad 40 książek w 10 lat, tak sobie szybciutko policzyłam, na kwartał jedna.
No. No i co?
I sama pani daje radę?
No, a kto mi ma pomóc?
Sekretarz, zespół researcherów.
Ale no ja nie oddam najfajniejszej roboty researcher. No ja to bym chciała takiego sekretarza, co by mi zakupy zrobił, obiad uważał, bluzeczki wyprasował. No. Ale jedna z czytelniczek powiedziała, że ja w takim razie nie potrzebuję asystenta, tylko żony. Także ktoś kiedyś powiedział, że jeśli wyrobisz w życiu to, co kochasz, nie przepracujesz już ani jednego dnia dłużej. I to jest bardzo zdradliwe.
Bardzo.
Bardzo, dlatego że w życiu nie miałam tak paskudnego szefa, jakim ja jestem dla siebie samej. Jestem dla siebie okrutnie wymagająca, a jednocześnie sprawia mi to przyjemność. W związku z tym jakby w ogóle nie zastanawiam się nad tym, że ja też mam swoje lata, też mam swoją granicę wytrzymałości, dlatego że oprócz tych kilku książek w ciągu roku, ja jeszcze odbywam prawie setkę spotkań autorskich w całej Polsce, no i nie tylko w Polsce, bo już w tym roku miałam kolejne, to już trzeci rok pod rząd, tournée Litwie i Łotwie. Więc i Polska przejechana wzdłuż, wszerz, w poprzek. Mój syn powiedział, że z logistyki dostałabym pałę, ale no bo to jest tak, że no, ja wczoraj miałam spotkanie w Szczecinie, a przedwczoraj na Dolnym Śląsku. Dzisiaj wracam do domu. Ale to nie wynika z tego, że jestem tak tempa z geografii, że nie potrafię sobie tej trasy ułożyć. Tylko to jest tak, że ja sobie coś poukładam, zostają mi jakieś wolne miejsca.
Dzwoni ktoś ze Szczecina.
Tak, i wtedy ktoś dzwoni i ja po prostu nogą dopycham, tak? I wtedy już nie patrzę. Pamiętam, że miałam spotkanie w miejscowości tuż przy niemieckiej granicy. I później miałam, no to był piątek i potem w sobotę wracałam do domu i zadzwoniła pani, mówi, że ona by koniecznie chciała w listopadzie mieć to spotkanie, bo to też się wiąże z funduszami za dany rok. Ja mówię, a gdzie wy jesteście? Mówi, a wie pani, koło Terespola. Ja mówię, ale wie pani co, mi tylko soboty zostały. Ja już nie mam ani jednego dnia wolnego. On mówi, może być sobota. I rzeczywiście w sobotę rano z tej spodniemieckiej granicy jechałam pod Terespol. Ale mówię, ja coś jestem winna moim czytelnikom. Ja po prostu, no nie wiem, nie potrafię odmówić, jeżeli ktoś chce mnie poznać, zobaczyć. Nawet jeżeli zdarzają się sytuacje, gdzie pogoda nie dopisze, albo gdzie jest jakieś, nie wiem, jakaś uroczystość kościelna. I wtedy czasami no, przyjdzie garstka osób. Tak? Zdarza się. Ale ja nawet dla tej garstki osób no, chcę pojechać i powiedzieć dziękuję, kochani, no bez was by mnie nie było.
A kiedy ten wymagający szef powiedział, no to Aśka, teraz jesteś pisarką. Już jesteś pisarką.
A to właśnie nie szef powiedział ten wymagający, dlatego że ja przez kilka lat łączyłam pracę zawodową z pisaniem. To nie jest tak, że człowiek napisze książkę, no przynajmniej tak no, w Polsce, no bo powiedzmy, no nie wiem, może w Stanach Zjednoczonych, gdzie tam od razu rusza ta machina promocyjna, ale też jeżeli ktoś w jakimś niszowym wydawnictwie wyda, to też nie sądzę, żeby od razu karierę wielką finansową robił. I żeby utrzymać się z pisania książek, to naprawdę trzeba trochę ich sprzedać.
Napisać
i sprzedać, tak? No nie ukrywajmy. Także jakby impulsem w ogóle do pisania to była moja przyjaciółka Dorotka, która wierzyła we mnie bardziej niż ja w samą siebie, a tej wiary mi do tej pory brakuje. Jestem strasznie, no napisałam ponad 40 książek, a za każdym razem się trzęsę, że coś się nie spodoba tym moim czytelnikom, że coś będzie nie tak, że nie podołałam, że nie uciągnęłam jakiegoś tematu. Jest ta trema. Natomiast jeżeli chodzi o rezygnację z pracy w korporacji, a z korporacjami finansowymi byłam związana ponad 20 lat i zresztą w ogóle ja pracowałam odkąd sięgam pamięcią, bo nawet kiedy urodziłam syna, to załapałam się na ten fantastyczny urlop macierzyński, który trwał 3,5 miesiąca.
O, to ja też taki miałam.
I do roboty nikogo nie obchodziło, co ja z dzieckiem zrobię. Więc ja się bałam. Ja się bałam. Tylko, że w pewnym momencie doszłam do takiego punktu, że stwierdziłam, że takie życie nie ma sensu. Dlatego, że kiedy pisałam Zemstę i Przebaczenie przez prawie 2 lata, ja żyłam z zegarkiem w ręku. Dla mnie każda minuta była cenna. Jak ktoś mówił, chodź, pójdziemy gdzieś tam na imprezę. Nie, to jest 2 dni pisania. Tak? No bo trzeba się wyszykować, potem człowieka głowa boli czy coś. I naprawdę, no, jedyną osobą, dla której miałam czas, było moje dziecko. Reszta się nie liczyła, dlatego że obiecałam czytelnikom i chciałam tego słowa dotrzymać. Ale doszłam w pewnym momencie do takich dwóch wniosków, że po pierwsze to nie jest życie, a druga sprawa była taka, że zaczynałam dostawać bardzo dużo zaproszeń na spotkania autorskie. Zaczęły się wyjazdy na targi, cytując klasyka, wywiady, wizyty w zakładach pracy. No i tu już był problem, dlatego że kiedy dostawałam zaproszenie gdzieś dalej, to ja musiałam brać urlop.
A ile macie tego urlopu?
26 dni, tak? A jeszcze trzeba z dzieciakiem na wakacje pojechać. I mówię, no zdarzyło się coś, co przelało szale mojej goryczy i powiedziałam, że to już jest koniec. Oczywiście od momentu, kiedy podjęłam decyzję do chwili, kiedy już byłam, że tak powiem, całkiem wolna, no minęło trochę czasu, no bo no żyjemy w czasach, kiedy nie porzuca się z dnia na dzień pracy, zwłaszcza jeżeli ileś tam lat się pracuje w firmie. I powiem szczerze, nie było ani jednego dnia, żebym żałowała swojej decyzji.
A kiedy pani tak naprawdę wewnętrznie poczuła się pisarką?
Wewnętrznie to ja się nadal nią nie czuję. Ja cały czas mi się wydaje, że ja się muszę czegoś uczyć. Że ja jeszcze, że jak ktoś mówi pisarz, to ja mówię, chyba jeszcze nie. Chyba jeszcze nie zasługuję na to miano. Chyba jeszcze muszę się bardziej postarać. Bo dla mnie pisarz to nie jest człowiek, który potrafi pisać, ale to jest człowiek, który potrafi zmienić drugiego człowieka, bo są takie książki, które zmieniły moje życie. I wiem, że wielu osobom pomogłam w trudnych momentach, bo potrafiłam ich oderwać od pewnych ponurych historii, ponurej rzeczywistości. Ale mówię, jeżeli poczuję, że rzeczywiście paru osobom na tym Bożym świecie zmieniłam życie, poprawiłam to życie, to wtedy się poczuję prawdziwą pisarką. Ale ja jestem dla siebie bardzo wymagająca, dlatego mówię cały czas, nawet jak, wie pani co, jak czasami jestem na jakimś spotkaniu autorskim, przedstawiają mi autorka bestsellerów.
Ja też tak zaraz powiem na zakończenie.
Najlepsza tam w jakiejś tam dziedzinie. To ja tak stoję, patrzę, mówię, to na pewno o mnie? Także nie, no stawiam sobie wysoko poprzeczkę, jestem wobec siebie bardzo surowa. Ale to dobrze, dlatego że chce mi się rozwijać, nie spoczywać na laurach. Kolejna rzecz wynika z mojego wielkiego szacunku dla drugiego człowieka.
I myślę, że tak możemy zakończyć tę rozmowę. Joanna Jaks, pisarka, ja się jednak uprę przy tym słowie, i to autorka najpopularniejszych w Polsce w tej chwili powieści historycznych, była dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie, pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Szczecin.
A ja państwu od razu polecam naszą stronę internetową radioszczecin.pl. Książka na lato, to jest ta zakładka, gdzie znajdą państwo naszą rozmowę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.